Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry.
Mądre dzieci.
Dziś w programie zajrzymy na owadzie warsztaty. Czy wiecie, jak brzmią chrząszcz, ważka albo motyl? Posłuchamy. Przyjrzymy się też trudnym, poważnym tematom, takim jak samorząd czy giełda. Czy wiecie na przykład, co wspólnego z giełdą ma Dzień Trzech Wiedźm albo rajd świętego Mikołaja? Postaramy się to wyjaśnić dziś w programie. A pani Małgorzata Zdziechowska, polska doktor Dolittle, opowiedziała nam i Uniwersytetowi Dziecięcemu UMCS o rekordzistach wśród zwierząt. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie zwierzę jest największe na świecie, które z nich jest najszybsze czy najwyższe, to słuchajcie nas uważnie do godziny 10. Jarek Gołofit, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Zapraszamy.
Ma się rozumieć.
Na początek dziś w programie trudny temat ekonomiczny, ale potraktujmy to jako wyzwanie. Przyjrzymy się dziś temu, co to jest giełda. Ale na początek przyda nam się wyjaśnić takie pojęcie jak pieniądze.
Są czasami potrzebne, a czasami nie. Bo niektórzy radzą sobie bez pieniędzy.
Pieniądze są do tego, żeby kupować rzeczy, żebyś mógł żyć, żeby kupować wodę. Bo woda jest nam potrzebna do organizmu, żeby w ogóle żyć. W ogóle jedzenie, picie.
Pieniądze są po to, żeby kupywać różne rzeczy, zabawki.
Moim zdaniem pieniądze są banknotami, którymi się płaci.
Kiedyś te pieniądze ludzie robili, a teraz są w bankomacie.
Bankomat to taka jakby fabryka pieniędzy, w której się produkuje pieniądze, ale tylko te papierowe.
O pieniądzach rozmawiała z wami Pola Superczyńska, a pieniądze przydadzą nam się do wyjaśnienia następnego tematu, bo wybieramy się na giełdę.
Giełda to nic innego jak miejsce, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający.
Wyjaśnia nam ekonomista, pan dr Roman Asyngier z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Co ważne, giełda to jest takie miejsce, gdzie firmy sprzedają akcje. Akcje, czyli można powiedzieć kawałki papieru. Jeżeli kupimy taką akcję, to można powiedzieć, że kupiliśmy kawałek tej firmy. Czyli giełda to...
Możemy patrzeć na to także z punktu widzenia jeszcze szerzej, jako miejsca, w którym mogą pozyskać środki przedsiębiorstwa czy instytucje finansowe, które potrzebują kapitału, a z drugiej strony mamy, którzy mają nadwyżkę kapitału i chcieliby ją w rozsądny sposób zagospodarować, czyli zainwestować.
No właśnie, to pojęcie już kiedyś wyjaśnialiśmy, co to jest inwestycja.
Inwestycja przede wszystkim polega na tym, aby osiągnąć dochód, zysk. Dzisiaj możemy coś kupić, mieć, ale możemy również pieniądze odłożyć, przeznaczyć na zakup papierów wartościowych w oczekiwaniu na to, że te środki, które odłożyliśmy z bieżącej konsumpcji, pozwolą nam uzyskać realnie konsumpcję większą w przyszłości.
Zanim przejdziemy dalej do giełdy, to na chwilę jeszcze zostańmy przy inwestycjach, takich na przykład w młodym wieku, kiedy nawet jeszcze nie wiedzieliśmy, że inwestujemy.
Ja w dzieciństwie zbierałem znaczki. Kupowałem serie, które interesowały mnie ze względu na ich barwę. Bardzo często były to jakieś motywy przyrodnicze, ale także, ponieważ interesowałem się sportem, były to również serie, które były wypuszczane z uwagi na jakieś ważne imprezy sportowe, igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, w narciarstwie czy piłce nożnej. Po pewnym czasie zorientowałem się, że znaczek, który został wyemitowany kilka lat wcześniej, może być warty więcej i to jest też takie przeniesienie możliwości inwestowania, czyli hobby może stać się pewnym sposobem inwestowania. W tym wypadku nie liczyłem na to, że odsprzedam po wyższej cenie, natomiast faktycznie dzisiaj zbiór znaczków, które mam z dzieciństwa i z młodości, które posiadam, na pewno ma znaczną wartość.
A teraz wracamy na giełdę, a tu firma, na przykład elektrownia, wystawiła akcję. Ale pamiętajmy, że nie ma ona wpływu na cenę tych akcji.
Same transakcje na giełdzie akcjami danej spółki przebiegają bez udziału już absolutnie tej spółki, a więc kurs akcji zależy od swobodnej gry sił popytu i podaży.
A co to jest popyt i podaż?
Popyt zgłaszają ci, którzy uważają, że cena będzie rosła. Sprzedają z kolei ci, którzy spodziewają się, że cena będzie spadała. I te odmienne oczekiwania kreuje dzisiejszą cenę rynkową.
Czyli jeśli jest duże zainteresowanie na giełdzie akcjami jakiejś firmy, to ich cena będzie rosła. A jeśli mało osób się takimi akcjami interesuje, to ich cena spada. Jest więc tak. My kupujemy akcje firmy, jesteśmy właścicielem kawałka tego przedsiębiorstwa. Firma ma pieniądze na rozwój, a my liczymy na zysk. Ale pamiętajmy, że nie ma takiej gwarancji. Jeśli firmie się powiedzie, to zyskamy. Jeśli zaś nie, stracimy pieniądze.
Jeżeli dzisiaj firma ogłasza bardzo dobre wyniki finansowe, wcale nie oznacza, że kurs będzie rósł. Te oczekiwania oczywiście są różne. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Spółka, producent gier wypuszcza nową produkcję. Jak ona zostanie przyjęta przez graczy? Jakim będzie przychód ze sprzedaży tych gier? Może się skończyć kompletną klapą, ale może się, jak w wielu przypadkach, skończyć ogromnym sukcesem. I te właśnie odmienne oczekiwania kształtują decyzje inwestycyjne, które skłaniają inwestorów do tego, aby kupić lub sprzedać akcje.
To teraz jeszcze o takich śmiesznie brzmiących pojęciach, które związane są z giełdą, takich na przykład jak rajd świętego Mikołaja.
Rajd świętego Mikołaja to bardzo często okres zwyżek kursów akcji na giełdach. Tłumaczy się to tym, że pod koniec roku bardzo dużo wydatków podejmowanych jest, a więc można oczekiwać w niektórych branżach, że zyski firm będą rosły. Na giełdzie inwestuje się w przyszłość, czyli to, co dopiero ma się stać. Przewidujemy, że firmy te być może więcej zarobią, a więc te akcje, jeśli przewidujemy, że będą zwyżkować, to kupujemy już wcześniej.
A co to jest Dzień Trzech Wiedźm?
Dzień Trzech Wiedźm to są specyficzne 4 dni w roku, kiedy na rynkach finansowych wygasają instrumenty pochodne. Ich ceny pochodzą innych instrumentów. To jest taki rodzaj zakładu o przyszłą wartość, na przykład baryłki ropy, ceny złota, soi, kukurydzy. W tym Dniu Trzech Wiedźm najczęściej ostatnia godzina jest najważniejsza, zwana godziną cudów. I to na bazie notowań z ostatniej godziny ten ostateczny kurs rozliczeniowy jest właśnie kalkulowany.
Zwierzaki, duże i małe.
My teraz odpoczniemy sobie od trudnych tematów, udamy się do dżungli i na safari. Razem z panią Małgorzatą Zdziechowską, wielką miłośniczką zwierząt, podróżniczką, nazywaną polską dr Dolittle, przyjrzymy się zwierzętom naj, a więc największym, najszybszym, to zaczynamy od słoni.
Słoń afrykański to największe zwierzę lądowe na świecie. Dorosłego słonia można przyrównać do autobusu. Najcięższy ważył ponad 10 ton. Małe słoniątko. No on jeszcze nie ma takiego wielkiego ucha, ale jak dorośnie, to jego ucho będzie ważyło tyle co ja. Ogon, no wydaje się, że jest taki niepozorny. A on ma 1 metr długości. I waży 10 kg, czyli więcej niż mój kot. W końcu jest to największe zwierzę lądowe na świecie. Ale przewyższa go, powiedzmy, żyrafa, bo żyrafa jest najwyższa. Samiec żyrafy może mieć nawet 5,5 metra wysokości. Żyrafa chodzi w bardzo oryginalny sposób, czyli najpierw unosi kończyny, na przykład z prawej strony, a potem z lewej. Prawa strona, lewa. Taki sposób poruszania się nazywany jest inochodem.
A my przyglądamy się tymczasem skaczącym kangurom.
Kangur jest największym torbaczem, ale także największym zwierzęciem skaczącym na dwóch łapach. W ten sposób może przemierzać duże odległości i się nie męczy. Gepard co prawda by się zmęczył po pokonaniu dużej odległości, natomiast jest on najszybszym ssakiem lądowym na świecie. Porusza się z prędkością do 120 km na godzinę. Rozpędza się w 3 sekundy do setki. Przypatrzmy się w ogóle, jak jest zbudowany gepard, bowiem jego ciało stworzone jest do osiągania dużych prędkości. Jest lekki, ma małą głowę, ma umięśnione nogi i są one relatywnie długie. Ma też długi ogon i ten pomaga mu w zachowaniu równowagi podczas biegu. To jest dla niego taka kierownica i pozwala mu skręcić pod kątem prostym, nawet gdy zwierzę rozwija maksymalną prędkość.
Kolejną rekordzistką w świecie zwierząt jest pewna mała małpka.
Przechodzimy do kolejnego rekordzisty. Najmniejszą małpką na świecie jest pigmejka karłowata. Jest tak mała, że zmieściłaby się w kieszeni albo na dłoni. Nawet czasem się ją określa małpką kieszonkową.
To teraz pewien rekordzista, który bardzo, ale to bardzo lubi spać.
Największym śpiochem w królestwie zwierząt jest oczywiście koala, który odpoczywa albo śpi nawet 20 godzin dziennie.
Mówiła pani Małgorzata Zdziechowska, która bardzo kocha zwierzęta, tak bardzo, że podróżuje po świecie i ratuje zwierzęta, te, które są chore albo potrzebują pomocy. A tymczasem filmik, na którym zobaczycie zwierzęta, o których opowiadała pani Małgorzata Zdziechowska, możecie obejrzeć na profilu facebookowym Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. My teraz porozmawiamy o pewnym zbliżającym się święcie, bo za kilka dni, dokładnie 27 maja, obchodzimy Święto Samorządu Terytorialnego.
Święto ustanowiono na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku.
Mówi pani dr Ewa Rzeczkowska, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która wyjaśni nam, co w ogóle znaczy słowo samorząd.
Powstało z połączenia dwóch słów, samodzielny i zarząd, a więc oznacza samodzielne rządy. Samorząd terytorialny umożliwia, aby na konkretnym terenie, w gminie, powiecie, województwie, władzę sprawowały osoby, które tam mieszkają. Nie oznacza to, że na tym terenie nie sprawuje władzy rząd lub premier. Lepiej jest jednak, aby w sprawach, które dotyczą lokalnych wspólnot, decydowali ich mieszkańcy. Oni wiedzą najlepiej, gdzie należy wybudować drogę, wyremontować ulicę czy zbudować most.
Co pewien określony czas odbywają się wybory samorządowe, czyli wybieramy osoby, które będą właśnie decydować o tych drogach, po których jeździmy, o naszym mieście.
Co 5 lat odbywają się wybory do organów samorządu terytorialnego. Tymi organami są rady gminy, rady powiatów i sejmiki wojewódzkie. Każda osoba, która skończy 18 lat, może uczestniczyć w takich wyborach. Może oddawać głos na wybranego przez siebie kandydata. Może też sama ubiegać się o funkcję radnego w gminie, powiecie lub województwie. Zaangażowanie w działalność organów samorządu terytorialnego jest wyrazem naszej troski o nasze małe ojczyzny, a więc wioski, miasteczka i miasta, w których mieszkamy, uczymy się i pracujemy.
W laboratorium.
Zapraszam Was teraz na owadzie warsztaty. Takie zajęcia odbywają się regularnie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Oczywiście teraz jest przerwa w takich spotkaniach ze względu na pandemię. Żeby wziąć udział w takich warsztatach, pewnie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. To tym bardziej Was teraz zapraszam na relacje z takich warsztatów, które odwiedziłam jakiś czas temu z mikrofonem Radia Lublin. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w Zakładzie Zoologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajęcia prowadzi pani profesor Ewa Pietrykowska-Tudruj. Słuchajcie teraz uważnie, bo pojawią się odgłosy różnych owadów. Też możecie zgadywać, co to jest.
Możemy spotkać cykady, ale może jeszcze kiedyś, jak będzie coraz cieplej i cieplej, może w końcu dotrze do nas. Mieliśmy jajeczko, teraz mamy larwy w komórkach plastra. To są małe pszczoły.
No, życie.
I po czwarte rozwija się już dorosła pszczoła. Ma taką czaszkę na plecach. I dlatego się nazywa zmierzchnica trupia główka.
Dzieci oglądają, dotykają, słuchają, także wszystkie zmysły są wyostrzone, bo taki to jest cel, żeby uczulić dzieci na owady, żeby poznały te owady, przestały się owadów bać, a jednocześnie, żeby czegoś ciekawego się o nich dowiedziały, no takiego naukowego też. Także uczą się mikroskopować, każdy ma swój mikroskop. Nawet w najlepszej szkole myślę, że trudno dotrzeć do takiego sprzętu i często nie ma czasu na takie szlifowanie takich umiejętności, a u nas właśnie jest taka swoboda, że mogą podotykać. Niektórzy robią preparaty z własnych włosów, także mają tu też własną inwencję, co można jeszcze zobaczyć pod mikroskopem, oprócz tych tutaj przygotowanych przez nas owadów.
W jaki sposób jeszcze dzieciaki mają szansę poznać owady?
No, używają mikroskopów, używają lup. No, lupę każdy zna, ale trzeba wiedzieć, gdzie tą lupę przyłożyć, żeby ona służyła, tak? Także uczą się, kiedy używamy lupy, kiedy używamy mikroskopu, kiedy się wyciszamy i słuchamy i próbujemy myśleć, przypominać sobie. Tutaj w przypadku tych dźwięków, do jakiego owada należy przypisać dany dźwięk, to jest jak gdyby ABC entomologii, tak? Czyli umieć nazwać owada, czyli zwrócić uwagę na te cechy, które odróżniają jeden gatunek od drugiego. I no, czasami niektóre cechy trudno jest dostrzec i muszę powiedzieć, że wiele dzieci sobie z tym radzi. Naprawdę mają zmysł obserwacji, tylko trzeba ten zmysł im wyostrzyć i wybudzić ich, prawda? Z tych książek wyrwać, z tych zeszytów.
Tu oczywiście znajdujemy się w pracowni i dzieci potem będą miały szansę jeszcze zobaczyć żywe owady, tak?
Tak. To jest pracownia nasza, w której kształcą się studenci. Zasiadają na tych stołkach, na których siedzą studenci. To są ten sam sprzęt, który jest używany przez studentów, a później oglądają sobie na żywo.
I reakcje są różne.
Tak. Rzadko się zdarza, że dzieci muszą wyjść. To jest dosłownie jedna osoba na cztery grupy, że organizm nie przyjmuje.
Ale za to słyszałam, że tu niektórzy już byli na warsztatach i nawet hodują w domu owady, tak jak rozmawiałam.
Być może byli na nocy biologów.
A co teraz? Bo ja nie
jakie to uczucie?
Takie właśnie. Dziwne, jakby takie lekkie ciarki przechodziły.
To jest fajne, czy to jest straszne, czy to jest...
To jest
Znaczy zależy, nie wszyscy lubią takie robaki mieć na dłoni, ale niektórzy nawet się tym bardzo ciekawią, chcieliby tego spróbować.
A co wy sądzicie? Bo ja mam na przykład takie mieszane uczucia. Trochę jestem ciekawa, a trochę się go boję.
No niektórzy z nas lubią właśnie dotknąć robale, a niektórzy nie.
A ty lubisz robale?
To znaczy, lubię na nie patrzeć i jestem ich ciekaw, ale dotykać osobiście jakoś nie za bardzo.
Tu są ślimaki afrykańskie, dorastają do 2 kg. A już ci go zabiorę. Chodź. Trzeba dobrze manewrować pomiędzy dłońmi.
Polskie stworzenie?
Nie, to jest stworzenie afrykańskie. W Polsce również występują, jednak są o wiele mniejsze. 2-3, może 4 cm mają. Natomiast te dorastają do 30 nawet.
A gdzie możemy je spotkać, te polskie, w przyrodzie?
One żyją najczęściej w próchnie, w runie leśnym bardzo często, pod różnymi kamieniami. Są to destruenci, więc one żyją w ściółce, rozkładając martwą materię organiczną, produkując kompost, na przykład kompost.
Mówił pan Paweł Kwiatkowski, student biotechnologii na UMCS-ie, który, jak słyszeliście, bardzo lubi owady i jest nawet w takim kole, bo studenci są w różnych takich kołach zainteresowań, gdzie mogą rozwijać swoje pasje. To jest akurat koło biologów, sekcja entomologiczna. Trudne słowo, ale warto je zapamiętać, bo entomolog to jest naukowiec, który zajmuje się badaniami owadów, a entomologia to nauka badająca owady. Powoli zbliżamy się już do końca naszego programu i jak zawsze w tym momencie mamy dla Was nasze polecenia online. Proponuję Wam zajrzeć na stronę, o której wspominaliśmy już dziś w programie. To profil facebookowy Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Tam obejrzycie filmik o zwierzętach Naj Małgosi Zdziechowskiej, o których opowiadała Wam dziś w programie. Ale na tym profilu znacznie więcej ciekawostek dla Was. Na przykład najciekawsze iluzje optyczne w sieci. Jeśli nie wiecie, co to jest iluzja, to już spieszę Wam z pomocą. To takie złudzenia, więc złudzenia optyczne. To może być ciekawe. Jeżeli zajrzycie na tę stronę, to poznacie też żołnę. Kto to jest? Co to jest? Może nie zdradzę Wam za wiele, powiem tylko, że jest to stworzenie, które jest w kolorach tęczy. Na tej stronie możecie też podpatrzeć, jak murarki zasiedlają domek dla pszczół. Dowiecie się też, dlaczego murarki są dla nas, ludzi, bezpieczne. To na profilu Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Polecamy Wam też i Waszym starszym braciom i siostrom konkurs Skarbiec Talentów. Mówi o nim ksiądz Mirek Ładniak.
Od wykonywania dobrych uczynków do zadań specjalnych to założenia konkursu Skarbiec Talentów. Adresowany jest do młodych ludzi w wieku od 13 lat, którzy stawiają na osobisty rozwój. W dobie pandemii koronawirusa, kiedy większość czasu spędzamy w świecie wirtualnym, młodzież szuka pomysłu na siebie. Konkurs Skarbiec Talentów daje młodzieży możliwość odkrywania i rozwijania darów, które zostały każdemu dane przez Boga. Uczestnicy poprzez portal skarbiectalentów.pl codziennie otrzymują listę zadań do wykonania, a wieczorem muszą znać sprawozdanie, jak im poszło.
A na koniec chcemy Was zaprosić na specjalne wydarzenie Teatru Andersena. To już dziś, o 12:00. Mówi pani Agata Wil.
Będzie wyjątkowe wydarzenie. Wszyscy nasi aktorzy, którzy grają w spektaklu Pippi Langström, Astrid Lindgren, na pewno znacie taką książkę i taki film, zaśpiewają piosenkę Tu mieszkam właśnie ja. Taki jest tytuł tej piosenki i to jest piosenka finałowa ze spektaklu, który właśnie przygotowujemy w Teatrze Andersena. Spektakl o Pippi Langström, której autorką jest Astrid Lindgren, z muzyką oryginalną Georgia Ridla i w reżyserii Krzysztofa Rzączyńskiego. Zrealizowali to nagranie piosenki Bogusław Byrski i Konrad Biel.
Nie przegapcie tego, to już dziś o 12:00. Nie przegapcie też tego, że na stronie Teatru Andersena w zakładce Teatroteka jest już kolejna sztuka, którą możecie obejrzeć w ten weekend.
Zapraszamy Was na spektakl Grzeczna w reżyserii Aleksandry Konarskiej dla dzieciaków już od 5 lat. I to spotkanie od piątku 9:30 do niedzieli do godziny 22:00, także cały weekend na to, żeby zobaczyć spektakl Grzeczna.
Teatr Andersena, zakładka Teatroteka, a także profil facebookowy Teatru Andersena. Tam wszystkie informacje i atrakcje, które czekają na Was. Wiecie co? Ja chyba też wybiorę się dziś do Teatru Andersena. Tak więc do zobaczenia w teatrze i do usłyszenia już za tydzień. Polecamy Wam naszą stronę internetową radio.lublin.pl. Na niej odnajdziecie wszystkie odcinki programu Mądre Dzieci. Odnajdziecie też bajki, których słuchacie na naszej antenie, a kolejny odcinek już za chwilę. Tymczasem mówimy Wam do usłyszenia. Paulina Superczyńska, Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Pa, pa!